Nie będzie to jakby jeden taki ciąg, dlatego że te przypowieści w 13 rozdziale są w drugiej jego połowie. Pierwszą żeśmy ostatnio rozważali, przypowieść o siewcy, a później są takie dwie serie po trzy przypowieści, takie dwie trójki, dwie triady tych przypowieści. I te przypowieści są podobne do siebie, dlatego będziemy je rozważać jakby w parach. I przypowieść o pszenicy i konkolu tak zwana, będziemy ją czytać razem z przypowieścią o sieci. Czyli zaczniemy czytać od 24 wersetu do 30. Później opuścimy kawałek, potem przeczytamy wyjaśnienie tej przypowieści od 36 do 43 i później przeczytamy od 47 do 50 wersetu przypowieść o sieci. Także czytam od wersetu 24. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowalibyśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz. By usunąć konkol, moglibyście wyrwać pszenicę. Niech rosną razem. Poczekajmy do żniw. Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Następnie rozpuścił tłumy i udał się do domu. Tam uczniowie zwrócili się do niego z prośbą: wyjaśnij nam, o co chodzi w przypowieści o konkolu. I Jezus odpowiedział: osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, konkolem są synowie złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak, jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Dalej Królestwo Niebios przypomina sieć. Zarzuca się ją w morze i zgarnia wszystko. Kiedy jest już pełna, wyciąga się ją na brzeg. Siada, dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz. Tak będzie przy końcu tego wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych. Złych wrzucą do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Także mamy takie dwie przypowieści, które podobne są do siebie i trochę uzupełniają jedna drugą. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że Pan Jezus zaczyna mówić o Królestwie Niebios, tak? I w Ewangelii Mateusza Mateusz używa właśnie takiej frazy Królestwo Niebios, podczas gdy inni ewangeliści mówią Królestwo Boże. Faktycznie jest to jedno, są to synonimy, tak? Królestwo Niebios, ponieważ Żydzi nie używali imienia Bożego i nawet słowo Bóg było jakby dla nich nie do wymówienia, mówili Pan, tak? Dlatego też często używali takiego synonimu niebo w określeniu do tego, żeby powiedzieć coś o Bogu, tak? Więc niebo było takim eufemizmem, żeby nie powiedzieć słowa Bóg. Stąd też Królestwo Niebios używane przez Mateusza, który adresuje swoją Ewangelię głównie do Żydów. I czytamy właśnie, że... Czy może jeszcze zanim zaczniemy rozważać całą przypowieść, to zastanówmy się chwilę nad tym, czym jest Królestwo Niebios, bo jest to taka kwestia, która jest dosyć istotna i też co Mateusz ma na myśli, kiedy mówi tutaj w tych przypowieściach. Dlatego, że Królestwo Boże jest takim terminem, którym lubimy się często posługiwać, natomiast różni ludzie mogą definiować, czym jest Królestwo Boże na różne sposoby. I kiedy, wiecie, zwłaszcza kiedy tłumaczy się Biblię, to w niektórych językach nie ma słowa królestwo. Na przykład, kiedy tłumaczyliśmy Biblię na Syberii, to ci ludzie, którzy tam mieszkają, w ich języku nie ma w ogóle takiego słowa królestwo, dlatego że oni no, nigdy nie znali królestwa jako takiego. Tak? Mieli jakichś wodzów swoich oczywiście jakieś tam były twory takie państwowe, natomiast dosłownie czegoś takiego jak królestwo nie ma. I wtedy często taką radą dla tłumaczy Biblii jest, żeby zamiast królestwo tłumaczyć władza. Władza Boga, tak? Bo królestwo, de facto królestwo jest tam, dokąd sięga władza danego króla. Można to sobie jakby połączyć, tak? Że królestwo jest tam, gdzie rządzi dany król. I tak samo jest z Królestwem Bożym. Królestwo Boże to jest tam, gdzie rządzi Bóg. I oczywiście w pewnym sensie Bóg rządzi wszędzie, tak? Bóg jest Panem tego świata, Stworzycielem tego świata i Królem, ale jednocześnie wiemy, że w jakiś taki dla Boga tylko zrozumiały sposób postanowił On, że my jako Jego stworzenie możemy mieć swego rodzaju, mamy prawo do tego, żeby nie poddać się tej Bożej władzy, tak? I stąd grzech. Bóg od początku, jakby Adam i Ewa mieli możliwość sprzeciwienia się Bogu, niewypełnienia Jego rozkazu, wzięli oczywiście, czy zrobili użytek z tej możliwości, którą mieli, i od tego czasu praktycznie każdy z nas, ludzi, w pewnym momencie budzi się, znaczy wielu się nie budzi, ale przynajmniej my wierzący w jakimś momencie budzimy się z taką świadomością, że nie byliśmy posłuszni Bogu. Byliśmy królami sami dla siebie, robiliśmy to, co chcieliśmy, i to, co nazywamy nawróceniem, takim wielkim zwrotem w naszym życiu, jest ten moment, kiedy podejmujemy decyzję, żeby właśnie zamiast samemu rządzić swoim życiem, poddać je Bogu i żeby Bóg nim rządził. Oczywiście brzmi to bardzo idealistycznie i chciałoby, dobrze by było, gdyby tak było od razu, że pstryk, Panie Boże, rządź moim życiem. Natomiast jest to pewien proces. Jest to pewien proces, którego się uczymy, tak? Uczymy się poddawać nasze życie woli Bożej, a nie zarządzać nim według naszego swojego rozumu. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian daje taką fajną definicję tego, czym jest Królestwo Boże. I tam w takiej dyskusji o jedzeniu, niejedzeniu, robieniu pewnych obrzędów czy nie robieniu pewnych obrzędów, Paweł mówi, że Królestwo Boże to nie jest związane z jedzeniem, nie jest związane z wypełnianiem czegoś czy niewypełnianiem czegoś, ale w 14 rozdziale, 7 wersecie mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czyli owoce Ducha. Czyli Królestwo Boże sprowadza się do Ducha Świętego, który pracuje nad nami, ucząc nas tego, żebyśmy poddawali swoje życie Bogu, a efektem tego jest sprawiedliwość, pokój i radość, które są w stanie jakby zamieszkać w nas, czy powstają w nas w tym procesie poddawania naszej woli, woli Boga. Tak? I to jest królestwo, które jest w naszych sercach. W tych przypowieściach jednak Jezus wskazuje na takie ciekawe, myślę, że ma troszkę inną, szerszą definicję tego, co ma na myśli, mówiąc o królestwie. Bo z jednej strony mówi, że właśnie królestwo niebios, kiedy wyjaśnia przypowieść, mówi o tym, że królestwo niebios jest jak pole, tak? Jest jak świat, w którym Bóg zasiał dobre rzeczy. Bóg zasiał synów, zasiał pszenicę, którą później jest Jezus wyjaśnia jako synów królestwa, ale jednocześnie na tym samym polu diabeł zasiał coś wręcz przeciwnego, zasiał nieposłuszeństwo, zasiał ten konkol, tak? I paradoks tego wszystkiego jest taki, że ta pszenica i ten konkol w pierwszej fazie swojego wzrostu, oczywiście konkol, rzeczywiście Jezus posługuje się obrazem z codziennego życia, kiedy siano pszenicę. Okazuje się, że była pewna roślina, która no, była chwastem, wręcz trującym chwastem, która wysiewała się razem z pszenicą i przez większą część tego wzrostu tych roślin po prostu fizycznie nie było to możliwe, żeby odróżnić, tak? Co jest pszenicą, Dla mnie niefachowym okiem to w ogóle pszenica jak trawa wygląda, tak? Jak się tak ją posieje i gdzieś tam Adam by się pewnie ze mną nie zgodził, ale jak ja idę, widzę świeżo taką wykiełkowaną pszenicę, to od trawnika niewiele się to dla mnie osobiście różni. Ale ten konkol był jeszcze podobniejszy do tej pszenicy i wyglądał dokładnie tak samo. I dopiero kiedy pszenica zaczynała zawiązywać kłosy i konkol zawiązywał swoje owoce, można by powiedzieć, ziarno, to dopiero wtedy było widać, co jest pszenicą, a co jest chwastem, trującym chwastem, który nie wolno było dopuścić, żeby pozostał, czy został razem z pszenicą zebrany. Tak? Więc przykład jest życia, ale Jezus odnosi do królestwa, czy do świata jako takiego. I rzeczywiście, kiedy rozejrzymy się po naszym świecie, to musimy powiedzieć, że świat jest takim miejscem, gdzie wszystko wzrasta razem. Pewne rzeczy są wymieszane. Tak? My jako Kościół jesteśmy wymieszani też z tym, co się dzieje na świecie i cały ten świat wzrasta razem. Ale jeżeli pójdziemy krok dalej i spojrzymy na tą kolejną przypowieść, na przypowieść o Królestwie Niebios, które przypomina sieć, to nawet bardziej specyficznie Pan Jezus mówi, że nawet Królestwo Boże zawiera w sobie różne elementy. Tak? Kiedy zarzuca się sieć, nie wiem ilu z nas oprócz Jacka, mamy i Adama, co pszenicę sieje, Jacka, co sieci rzuca. Także mamy, widzicie, wszystkich, co się na tym znają. Ale kiedy rzuca się sieć, to po prostu nie masz kontroli nad tym, co do tej sieci się dostanie, tak? I być może w Polsce jest taka desperacja, że cokolwiek się dostanie, to tak większość rybaków to chyba takie ma, że cokolwiek by tam wpadło, to trzeba wyciągnąć, bo chwała Bogu, że cokolwiek tam się znalazło w tej sieci. Ale pamiętam, że kiedy ja byłem na Kamczatce i łowiliśmy łososie z koriakami, to robiliśmy to właśnie na takiej zasadzie. Rzucało się sieć, po pewnym czasie tą sieć się wyciągało i ona była pełna różnych ryb. Ale my łowiliśmy łososia. Dlatego te inne ryby, które w niej były, w tym momencie nikomu nie były do niczego potrzebne. Nawet to były jakieś zjadalne, po naszemu jakby dobre ryby, ale w tym momencie chodziło o tą konkretną rybę, a nie o żadną inną. I zawsze na koniec trzeba było tą sieć wyczyścić, bo ona zbierała i śmieci, wszelakich pełno wodorostów i ryby, których się nie dało jeść, i ryby, które nie były w tym momencie potrzebne. I w zasadzie na koniec, czyszcząc tą sieć, zostawała zawsze taka górka właśnie jakichś tam brudów, rzeczy niepotrzebnych. I pamiętam, że wtedy, kiedy właśnie zajmowaliśmy się tym, to ta przypowieść przypomniała mi się bardzo, bardzo wyraźnie, bo to było aż tak po prostu, no jakby to działo się tu i teraz, tak? Siedzieliśmy z tą siecią, wywalaliśmy jakieś tam ryby gdzieś tam niepotrzebne, wybieraliśmy te, które były dobre. I pamiętam, że wtedy też próbowaliśmy tą przypowieścią dzielić się właśnie z tymi ludźmi, którzy zajmowali się tym rybactwem. I dla nich to miało, myślę, tak jak w czasach Jezusa, kiedy mówił do rybaków, dla nich to miało bezpośrednie przełożenie na ich codzienność, tak? Na ich takie codzienne życie. Ale to, co Jezus mówi tutaj, to, że właśnie nawet Królestwo Boże do czasu, kiedy ta sieć zostanie wyciągnięta i czyszczona, składa się, czy może w sobie mieć rzeczy dobre i tą dobrą rybę i tą złą rybę. I to, co Jezus tutaj na co wskazuje, to mówi to, że pewien podział, pewne zrozumienie, co jest czym, i rozdzielenie nastąpi dopiero właśnie, kiedy połów się ukończy, kiedy przyjdzie czas żniwa. Tak, kiedy wszystko będzie się kończyło i dojrzewało, dopiero wtedy ostatecznie zobaczymy, jakby co jest tak naprawdę czym. Co to znaczy dla nas? Czy jak my na to powinniśmy patrzeć? Boże Królestwo I można powiedzieć, że dla Jezusa tutaj Jezus mówi do Żydów, do ludu Bożego. My dzisiaj powiedzielibyśmy, nazwalibyśmy to samo Kościołem, tak? Że możemy mówić o Kościele. Musimy sobie powiedzieć, że składa się, zgodnie z tymi przypowieściami, składa się z różnych elementów. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na Kościół czy na lud Boży, to rzeczywiście, wiecie, my wszyscy wyglądamy podobnie, tak? Jak na siebie patrzymy, wszyscy siedzimy w kościele, wszyscy możemy się uśmiechać, wszyscy możemy być ładnie ubrani, wszyscy możemy śpiewać, modlić się i gdzieś tam no, robić to wszystko, co wypada w kościele robić. Natomiast nikt z nas tak naprawdę nie ma wejrzenia w serce tego człowieka obok siebie, tak? Nie jesteśmy w stanie spojrzeć i powiedzieć, tak, ten to na pewno jest pszenicą, a ten to pewnie kąkol. Chociaż czasami po pewnych owocach, tak, gdzieś tam oczywiście możemy widzieć, czy możemy powiedzieć, że wydaje mi się, że w tym człowieku Duch Święty działa w takim sensie, że coś się zmienia w jego życiu. Tak? Bo musimy tutaj, może ja to często powtarzam, ale będę powtarzał do znudzenia, Królestwo Boże to nie są fajerwerki, to nie są znaki i cuda. Znaki i cuda towarzyszą Królestwu Bożemu. Towarzyszą mu, ale nim niekoniecznie są. Tak? Kiedy czytamy o czasach ostatecznych, to czytamy, że tak zwany antychryst przyjdzie w wielkiej mocy znaków i cudów i zwiedzie wielu tych, którzy uważają, że czy chcą poddawać, tymi znakami właśnie zwiedzie ich. Także znaki same w sobie nie są żadnym znakiem. Znakiem jest ten pokój, ta radość i ta miłość, które wypływają z Ducha Świętego. Znakiem jest przemiana w naszym życiu. Znakiem jest owoc Ducha Świętego, który się objawia w naszym charakterze, a nie w tym, co potrafimy cudownego bądź nie potrafimy cudownego uczynić, bo to i tak nie my to robimy, tylko Pan Bóg, tak? Pan Bóg czyni swoje znaki. Znaki są jakimś takim przedsmakiem tego, co czeka nas w przyszłości. Są takim przejawem Bożego Królestwa w tej naszej rzeczywistości. I są ważne, istotne, ale nie są esencją, nie są sensem tego, po co tu jesteśmy. Nie są sensem tego, po co jesteśmy na tym polu zasadzeni. Zasadzeni jesteśmy po to, żeby wyrosnąć na pszenicę, na tych, którzy poddają się Duchowi Świętemu i w których Królestwo, którzy są synami Królestwa, tymi, którzy pochodzą z tego Królestwa. Więc patrząc na Kościół, musimy sobie powiedzieć, że Kościół też wygląda jak wygląda, dlatego że jest wymieszany. Że naród Boży jest również wymieszany, tak jak i ten świat jest wymieszany. Dobre rzeczy są wymieszane z tymi złymi i dopiero w pewnym momencie nastąpi to ostatecznie oczyszczenie. I jesteśmy Kościołem, który wzrasta i czasami to jest trudne. I ludzie obrażają się na Kościół, mówią, ach, ten Kościół jest taki zły, bo pewne rzeczy złe w nim się działy, albo inny Kościół jest zły, albo różne, no, często mamy jakieś takie negatywne spojrzenie. I często tak jest, dlatego że Kościół jest pszenicą wymieszaną z kąkolem. I nawet kiedy kościoły się reformują i zmieniają, to musimy sobie jasno powiedzieć, że nawet jeżeli odchodzi ktoś skądś, to musi powiedzieć, tam na pewno została jakaś pszenica. A tutaj, gdzie sadzę nowe pole, najprawdopodobniej w pewnym momencie pojawi się kąkol. I możemy zmieniać pole i przesadzać i robić różne rzeczy, ale jakby w życiu fakt pozostanie faktem, że pszenica jest wszędzie i kąkol jest również wszędzie. I możemy myśleć o sobie jako wspólnota, jako Kościół, że jesteśmy tą jedyną, słuszną, prawdziwą i gdzieś tam staramy się wynajdywać te złe elementy i je tam wykorzeniać, jak się da, ale najprawdopodobniej nie jest to do końca możliwe. Okaże się, znaczy będzie, stanie się to wszystko jasne, kiedy przyjdzie właściwy czas. kiedy jak jest mowa tutaj w tych przypowieściach, przyjdą aniołowie, żeby zrządzić to, co dojrzało. I Bóg daje nam też czas, tak? Bóg daje nam czas po to, żeby coś wyrosło, żebyśmy mieli właśnie możliwość wydania tego dobrego owocu i okazali się właśnie tą prawdziwą pszenicą. Więc musimy mieć pokorę, patrząc i na siebie, i patrząc w ogóle na historię Kościoła i na różne istniejące kościoły. Musimy z pokorą powiedzieć, że najprawdopodobniej każdy z nich jest pszenicą trochę i trochę konkolem. Jest jedna rzecz, która, tak mi się wydaje, nie wynika to z tych przypowieści, ale z takiej praktyki, jest jedna rzecz, która potrafi elegancko czasami przyczyścić pszenicę, nawet jeszcze w czasie, kiedy rośnie. To są prześladowania. Wiecie, kiedy Kościół jest prześladowany, to konkolowi nie jest wygodnie w tym miejscu, w którym jest. Tak? I często Kościół prześladowany oczyszcza się w takim sensie, że zostają ludzie, dla których rzeczywiście to Boże Królestwo jest ważne i istotne i są gotowi zapłacić każdą cenę za to, żeby być częścią właśnie tego królestwa. Ci, którzy nie są gotowi poddać, być wierni czasami aż do śmierci, nie są w stanie wtedy wytrwać. Więc wszędzie jest pszenica, wszędzie jest konkol. I nie my będziemy do końca wiedzieli, choć w naszej osobistej możliwości jest widzieć, czy Królestwo Boże jest w nas. My znamy swoje serca, my wiemy, kiedy chcemy poddawać się Bogu, kiedy Mu nie chcemy się poddawać. Ale patrząc na, czy na ten świat, czy na właśnie Kościół, na Królestwo Niebieskie, musimy sobie jasno powiedzieć, że nie jest to jasne aż do czasu. I w tej przypowieści, którą Jezus wyjaśnia o pszenicy i konkolu, mówi później o tym, że właśnie nastąpi pewien kres wieku. Tak? U kresu wieku konkol zostanie zebrany i zniszczony, i spalony. I w zbior z jego królestwa zostaną zebrani wszyscy ci, którzy, ta przypowieść mówi, wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Czyli wszyscy ci, którzy skandale, myślę, że trzeba rozumieć jako coś, co powodowało, że ludzie odchodzą od wiary. Tak? To jest takie słowo z tym związane. Kiedy robimy coś zgorszenia, tak? Starsze tłumaczenia czasami mówią o zgorszeniach. Te nowsze używają tutaj akurat tłumaczenie Piotra Zaręby, mówi o skandalach. Mówią o takim sposobie życia czy zachowania, które powoduje, że ludzie odchodzą od Boga, odwracają się od Niego ze względu na nasz przykład, na nasze postępowanie, na nasze działanie. I to jest coś, co Biblia nazywa skandalem. I bezprawie, tak? Bezprawie, czyli ci, którzy nie poddali się Bożemu prawu, Bożej sprawiedliwości, Bożym zasadom. Ci wszyscy odnajdą się, tak jak tutaj jest powiedziane, w piecu ognistym. I 42, 43 werset są takimi ciekawymi wersetami, dlatego że one odwołują się do obrazów z Księgi Daniela. Kiedy Jezus mówi, że wszystko to zostanie zebrane i wrzucone do ognistego pieca, a później, że sprawiedliwi wzejdą jak słońce, to posługuje się takimi odwołaniami właśnie do Księgi Daniela. Tak? Jeżeli mówimy o piecu ognistym, to znamy historię z Księgi Daniela o piecu ognistym. Tak? Był król, który postanowił, że należy mu oddawać wręcz boską cześć, I znamy tą historię, zebrał wszystkich, kazał im się na dźwięk tam trąb i muzyki, kazał się pokłonić, i kto się nie pokłonił, ten miał zostać wrzucony do ognistego pieca. Oczywiście ta historia jest jakby taką odwrotnością tego, jak używa tego Jezus, bo tam trzeba było pokłonić się człowiekowi, a nie Bogu, i tymi, którzy się nie pokłonili i do pieca się dostali, byli akurat ci sprawiedliwi, którzy nie chcieli człowiekowi oddać boskiej czci. Natomiast Jezus tego obrazu używa tutaj jakby w odwrotną stronę. W odwrotną stronę mówi, że do pieca ognistego trafią ci, którzy nie oddadzą chwały ostatecznie temu właśnie Bogu, czy którzy nie poddadzą się, będą żyli w bezprawiu, nie poddadzą się temu, co czyni Bóg. I wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce, z kolei jest znowu echem wersetu z Księgi Daniela, ostatniego, jednego z ostatnich wersetów Księgi Daniela, gdzie tam co prawda nie ma mowy o słońcu dokładnie, ale jest to werset z 12 rozdziału, który mówi, lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. I Daniel mówi o... No właśnie, o czym mówi Daniel, to jest ciekawe zagadnienie, ale myślę, że kiedy Jezus tego używał w stosunku do Żydów, to dawał im też takie mocne echo tego, że to jest ten czas, kiedy oni muszą się określić też w tym wszystkim. Widzimy, Jezus naucza o Królestwie Niebieskim i widzimy, że w Księdze Daniela zwłaszcza tam mowa jest o czasach właśnie takiego wypróbowania, ucisku. Wielu odnosi te czasy do czasów ostatecznych, które nas być może oczekują i myślę, że jest w tym jakaś część, ale bezpośrednio historycznie mowa w Danielu jest o wydarzeniach, które działy się w Izraelu trochę wcześniej niż Jezus, tak? O tym, co jest opisane w księgach machabejskich, powstaniu Machabeuszy, oczyszczeniu świątyni i działalności tych heleńskich królów, którzy tam funkcjonowali. Był to czas pewnego wyjaśnienia się, kto jest narodem Bożym, a kto nim nie jest. Kto podda się tej kulturze, która tam przychodziła, a kto pozostanie wierny Bogu. I myślę, że Jezus używa tutaj też tych momentów, czy takiego echa właśnie historii do tego, żeby powiedzieć Żydom, że i oni muszą w tym momencie decyduje się, kto jest narodem Bożym, a kto tym narodem Bożym nie jest. I oczywiście naród Boży to są znowu ci, którzy są częścią Królestwa Bożego, którzy poddają się Bogu, w których Duch Święty czyni swoje dzieło. Więc obie te przypowieści nawiązują do tematu tak zwanego wiecznego potępienia, tak byśmy to nazwali. Nie jest to łatwy i prosty temat, ale temat, nad którym trzeba się też jakby zastanowić. Dlatego, że może nam się wydawać, że jest oczywisty, ale tak naprawdę nie jest taki oczywisty. Kościół zmagał się z tym tematem przez wiele różnych okresów swojego istnienia i różnie na ten temat myślał. Oczywiście cała ta symbolika pieca, ognia i rozdzielenia na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ona jest tu w Biblii ewidentna, ale gdzieś tam w czasie historii Kościoła te rzeczy były... Czy w ogóle Biblia nie mówi nam wyraźnie i jasno, nie określa nam tych tematów tak stuprocentowo jasno. I to, co mówi jasno, to, że będzie zmartwychwstanie ciał, na którym będzie sąd, na którym będziemy osądzeni i czy wszyscy ludzie będą osądzeni i w jakimś tam sensie jedni będą uznani za, czy jedni będą uznani za sprawiedliwych, inni będą uznani za niesprawiedliwych. I Kościół zmagał się z takim zrozumieniem, a co się stanie z tymi niesprawiedliwymi? I dalej się zmaga, choć być może wydaje nam się, że jest to kwestia oczywista, tak? I myślę, że większość z nas, nie wiem, nie pytałem, jakiej ankiety nie robiłem, co myślicie o piekle, i nie jest to temat, który być może jest najistotniejszy dla nas, bo myślę, że po to tu jesteśmy, bo uważamy się za tych, którzy, miejmy nadzieję, do tego piekła się nie wybierają, tylko wręcz przeciwnie. Więc teoretycznie nie powinno nas interesować, jak tam w tym piekle wygląda, jak ten piec od środka wygląda. Ale no jest to temat, który w Biblii się przewija i czasami dobrze jest zastanowić się nad nim. I jest co najmniej kilka takich przekonań czy spojrzeń na to, co Biblia mówi o tym tak zwanym piekle. Jest to, często nasze tłumaczenia używają słowa piekło na tłumaczenie wielu różnych słów i określeń, które są w językach oryginalnych. Upraszczają sprawę, w pewnym sensie pomagając nam, ale czasami niekoniecznie ta pomoc jest rzeczywiście pomocna. Tak? Dlatego, że starsze zwłaszcza tłumaczenia tłumaczą takie słowa jak Szeol czy Hades, które były krainami umarłych, czy Tartar, który też był mitologiczną grecką taką krainą, gdzie byli związani tytani, tłumaczone są jako piekło. Bardziej współczesne tłumaczenia próbują jakoś to tłumaczyć inaczej, jako miejsce kary albo miejsce wiecznej kary. Często jest słowo piekło jest używane zamiast słowa Gehenna. Tak, Gehenna to była dolina w pobliżu Jerozolimy, w której palono wszelkie śmieci i nieczystości. Jezus bardzo często posługiwał się tym obrazem właśnie spalania i ostrzegał, że ci, którzy nie będą narodem Bożym, okażą się niepotrzebni i tak naprawdę nadają się do tej Gehenny, w której lądują wszystkie niepotrzebne śmieci i to wszystko, co jest nieużyteczne albo szkodliwe, wszystko powinno wylądować właśnie tam, w tej ognistej dolinie, w której palono po prostu śmieci. I wszystko to jest często używane właśnie, czy tłumaczone jako słowo piekło. I taką, chciałoby się powiedzieć, klasycznym przekonaniem na temat piekła jest to miejsce wiecznej męczarni. Tak? Ja jak dzisiaj zapalałem świeczki, to się oparzyłem trochę tutaj. I tak sobie pomyślałem, aha, to jakby może o to chodzi trochę, boleśnie. Ale takie jest jakby to klasyczne spojrzenie na to. Czy klasyczne, nazwijmy to, które najczęściej spotykamy. Czyli mówimy o nieśmiertelnej ludzkiej duszy, która musi mieć jakieś miejsce. I Biblia często mówi o ogniu. Ogień kojarzymy jako miejsce męki, bólu właśnie, oparzenia. I odwołujemy się do wersetów z Objawienia, które mówią o tym, że no, będzie to miejsce ognistej męki, która trwa wiecznie. I powiedzmy, to jest takie właśnie spojrzenie na to piekło, które jest w naszych przynajmniej środowiskach najbardziej rozpowszechnione. Najczęściej tak o tym myślimy i w naszej kulturze, która gdzieś tam wywodzi się z Kościoła katolickiego, to jest to taki właśnie klasyczny być może sposób patrzenia na to. Ale nie jest jedyny. Dlatego, że dla wielu ludzi, którzy patrzą na ten temat, zadają sobie pytanie, jak pogodzić dobrego, miłosiernego Boga z Bogiem, który zbierze tych, którzy Go nie chcą i będzie ich męczył na wieki. I nie wiem, czy zadawaliście sobie takie pytanie osobiście. Czy można pogodzić takie dwa obrazy? Czy można popatrzeć na Jezusa, tak jak czytamy o Nim w Nowym Testamencie, i wyobrazić Go sobie wrzucającego ludzi do ognia na wieczność? Niektórzy mogą. I czy wielu z nas może, albo wielu z nas nie chce nad tym się zastanawiać. Natomiast Kościół też z tym walczył. Pytanie. Wiecie, Kościół tak naprawdę czasami nam pewne kwestie właśnie zrozumienia są przedstawiane jako proste i oczywiste, ale okazuje się, że Kościół przez wieki walczył z różnymi pytaniami. Od tych elementarnych, czy Jezus był Bogiem, czy nie był Bogiem, i kim On w ogóle był, i na czym to wszystko polegało, właśnie po wiele innych. I dla niektórych z nas to jest ważne. Wiecie, Pan Bóg nas stworzył różnymi osobowościami. I jedni z nas mają taką osobowość, dla których wszystko musi być jasne, proste, określone i wyraźne. A innych stworzył takimi, dla których jasne, proste i wyraźne, jest ciężkie do zaakceptowania. I wolą się zastanawiać, rozważać i gdzieś tam różnie na to patrzeć. Ale myślę, że Pan Bóg nas stworzył takimi i takimi i Jego celem jest było, żeby jedni z drugimi umieli funkcjonować i umieli jakoś żyć razem. I Kościół, tak jak mówię, walczył z wieloma pytaniami i są przynajmniej trzy spojrzenia na to, czym jest ten piec ognisty. I trzy funkcjonowały w Kościele od zawsze. W zasadzie od początków istnienia Kościoła. I różni ojcowie Kościoła, różni ludzie w historii mieli różne opinie. I tak jak mówię, chciałbym wam przedstawić te trzy. Nie dlatego, żeby was jakoś zakołować, ale dlatego, żebyśmy mieli świadomość tego, że czasami pytania nie są takie, czy odpowiedzi na pytania nie są oczywiste. I tak naprawdę, żebyśmy mogli się zastanowić nad tym i spojrzeć na to i zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie, bo każdy z nas może odpowiedzieć sobie na nie, na każde w zasadzie pytanie, aczkolwiek czasami te odpowiedzi będą się różniły. I nawet jak siedzimy w jednym kościele, to przypuszczam, że czasami mamy różne odpowiedzi na to samo pytanie i tak to jest i niektóre pytania są jednoznaczne i oczywiste, inne nie. Więc tak jak wspomniałem o tym wiecznym potępieniu, jedno to jest to, co znamy być może najlepiej, tak? Czyli wieczne męczarnie w jakimś miejscu, które można nazwać piekłem, jeziorem ognistym, ognistą doliną, miejscem wiecznego potępienia, jakkolwiek byśmy to nazwali. Ale pojawiło się właśnie pytanie, jak to pogodzić z Bożym charakterem? Jak pogodzić miłosiernego Boga, który mówi, kochaj mnie, a jak mnie nie będziesz kochał, to cię wsadzę do miejsca wiecznych męczarni. I niektórzy powiedzieli, że tak naprawdę można inaczej spojrzeć na to samo zagadnienie. Dlatego, że ta pierwsza opcja opiera się na takim zrozumieniu, że nasza dusza jest nieśmiertelna. Nieśmiertelna w takim sensie, że nic nie jest w stanie jej zniszczyć, tak? I w związku, jeżeli nic nie jest w stanie jej zniszczyć, no to trzeba jej znaleźć jakieś miejsce wieczne po tym sądzie, no i ci, którzy będą niesprawiedliwi, muszą wylądować w piekle. Natomiast to znowu jest to pytanie, czy nasza dusza jest nieśmiertelna, znowu nie jest pytaniem prostym. Dlatego, że nasza dusza na pewno jest w stanie przetrwać śmierć naszego ciała. Tak? O tym Biblia mówi wyraźnie, że nasza dusza potrafi przetrwać śmierć naszego ciała i oczekuje na zmartwychwstanie ciała. Natomiast takim platonizmem, antyczną filozofią jest zrozumienie, że nasza dusza żyje oddzielnie od ciała. Wiecie, był taki filozof, który twierdził, że wszystko, co materialne, jest złe, upraszczając, wszystko, co niematerialne, jest dobre. To był pogański filozof antyczny i on właśnie twierdził, że kiedy dusza wyzwala się z ciała, to osiąga stan taki idealny, w którym właśnie żyje wiecznie. Ciała trzeba się pozbyć, ono jest niewłaściwe. I pierwsi chrześcijanie podchwycili trochę tą filozofię, czy ona współgrała im z tym, co gdzieś tam z pewnymi fragmentami Biblii. I stąd wczesny Kościół powstała właśnie idea nieśmiertelnej duszy w takim sensie nieśmiertelności, wieczności, jakim jest Bóg. Natomiast kiedy patrzymy na Biblię, zwłaszcza Stary Testament, jak kiedyś rozmawialiście ze świadkami Jehowy, to jedną z pierwszych rzeczy, którą oni wam powiedzą, to jest to, że dusza nie jest nieśmiertelna. Nie wiem, czy mieliście okazję z nimi na ten temat rozmawiać. I okazuje się, że wiele argumentów mają bardzo dobrych w tym temacie, że to wcale nie jest takie wszystko oczywiste. I można spojrzeć na naszą duszę jako nieśmiertelną tylko w momencie, kiedy ta nieśmiertelność jest nam dana przez Boga. Tak? Kiedy czytamy o Adamie i Ewie, oni mieli nieśmiertelność w ogrodzie. Dlaczego? Dlatego, że mieli drzewo życia. Oni nie byli stworzeni jako nieśmiertelni, żeby żyć nieśmiertelnie zawsze, ale ich nieśmiertelność zależała od Boga. Tak? Kiedy mieli dostęp do drzewa życia, wtedy byli nieśmiertelni. Kiedy przestali mieć dostęp do drzewa życia, ich ciało zaczęło umierać, ich dusza miała oczekiwać tego ostatecznego sądu. Więc jeżeli tak spojrzymy na duszę, która śmiertelność, której określimy, że Bóg może ją zniszczyć albo może dać jej życie wieczne, ona nie jest sama w sobie nieśmiertelna, tylko podlega Bożym wyrokom, to część Kościoła powiedziała, że być może to wieczne potępienie jest takim właśnie zniszczeniem, wiecznym zniszczeniem. Tak, że po prostu przestaje człowiek istnieć. Czy po sądzie ostatecznym Bóg podzieli i jedni niesprawiedliwi po prostu zostaną zniszczeni i przestaną istnieć jako istoty rozumne, tak, czy świadome. Po prostu rozpłyną się. Czyli tak jak Bóg tworzy do życia, tak samo może to życie zniszczyć. I wtedy Gehenna jest śmietniskiem, na którym coś ląduje i po to, żeby nie po to, żeby tam się piec wiecznie, tylko po to, żeby zniknąć, żeby przestać funkcjonować. Efekt jest wieczny, czyli można powiedzieć, to też jest wieczna kara, bo efekt jest wieczny. Ci ludzie znikają na wieczność i przestają funkcjonować w wieczności. I przebywają, czy te fragmenty objawienia, które 20 rozdział 10, to są kluczowe wersety tej wiecznej męki, 20 rozdział 10 werset, 14 rozdział 11 werset, gdzie jest mowa o tym, że jakby ich męka będzie trwała na wieki, to ta fraza na wieki jest określana jako do końca wieku. Dlatego, że język, jak to język, kochani, ma różne dwuznaczności. I kiedy mówimy na wieki wieków, to przyzwyczailiśmy się, że jest to fraza, która mówi na wieki wieków, czyli wiecznie. Ale ta sama fraza w greckim, niektórzy twierdzą, może być przetłumaczona jako do końca wieku. Do końca tego wieku, w którym funkcjonujemy. Do sądu ostatecznego. I wiek jest pewnym okresem czasu, który jest określony. Nawet my, jak mówimy wiek, to mówimy, mamy na myśli 100 lat. Tak? To jest bardzo długi okres, ale określony. Kiedy mówimy o wieczności, to też używamy tego w różnych kontekstach różnie. Ale no, trudno o tym wszystkim mówić krótko i zwięźle. Ja myślę, że jak ktoś się zainteresuje tematem, to można zrobić tygodniowe wykłady na te tematy. Ale chcę wam zarysować problem, żeby was zmusić do zastanowienia się nad tym, gdzie jesteście. Więc drugim spojrzeniem na wieczną karę było właśnie to, nazwijmy to zniszczenie, tak? Że Bóg po prostu zniszczy tych, którzy nie będą sprawiedliwi. Trzecim spojrzeniem, najbardziej może kontrowersyjnym, które gdzieś tam, o które oskarża się niektórych, że to jest bardzo złe spojrzenie, to jest tak zwane oczyszczenie. Niektórzy patrzą na to samo i mówią, że tak naprawdę Bóg nie potępi nikogo, ale sprawi, każdego przyprowadzi do zbawienia, każdego oczyści. I oczyści to, i wtedy traktują ogień jako symbol Boga i oczyszczenia. Tak? I można spojrzeć w Biblii na ogień jako symbol, że jest to ogień oczyszczający, ogień, który wytapia złoto, ogień, który powoduje, że rzeczy się zmieniają. Nie bez, tak jak apostoł Paweł tego używa w liście do Koryntian, tak? Mówi, że niektórzy będą zbawieni jakby przez ogień, mówiąc o nauczycielach, że budujesz z czegoś tam i przyjdzie ogień i to wszystko strawi. Jeżeli to będzie ze złota, to wytrzyma, jeżeli to będzie z siana, to spłonie, ale człowiek będzie zbawiony tylko przez ogień, przez jakieś trudne doświadczenia, tak to można zinterpretować. I to samo słowo, co jest ciekawe, które jest używane o tej wiecznej męce, to samo słowo, jedno z jego znaczeń jest właśnie wytapianie złota, jest sprawdzanie, ile jest w złocie jakichś zabrudzeń. Więc to słowo ma znowu różne znaczenia i w zależności od tego, jak do niego podejdziemy, może być różnie interpretowane. I niektórzy w Kościele mówią, mamy nadzieję, że ta mowa, o czym jest mowa, to jest o tym, że Bóg przez ogień, przez cierpienie, przez doświadczenia, przez różne rzeczy sprawi, że jednak wszystkich, których stworzył, doprowadzi do poznania łaski ostatecznie w jakiś sposób. W jaki sposób, nie wiemy, jak przez ogień, ale jakoś to będzie. To jest taka trzecia opcja, która gdzieś tam w Kościele funkcjonuje. jako zrozumienie tego wiecznego potępienia. Czy w zasadzie w tej trzeciej opcji nie ma potępienia, jest usprawiedliwienie, ale to nie jest takie usprawiedliwienie pstryk, nikt nie będzie winny, bo ja tak chcę, tylko usprawiedliwienie, które pochodzi z jakiegoś oczyszczenia, którego symbolem jest ogień i ta symbolika Księgi Objawienia, gdzie ludzie są doświadczani i bluźnią Bogu i tak dalej, gdzieś tam dochodzi do końca. I jakby zamysł tych, którzy tak na to patrzą, jest taki, że do końca Bóg w końcu ich oczyszcza, w końcu doprowadza ich do upamiętania. Także tak, żeby was trochę zaintrygować może, a może nie. A może nie. Mówię wam o tym, ale tak Kościół patrzył i dzisiaj patrzy na te rzeczy. I jest to pytanie, które funkcjonuje. Co prawda ja osobiście uważam, że ono nie jest najistotniejszym pytaniem, które powinniśmy mieć jako Kościół. Ono być może jest ważne czasami, kiedy Kościół miał w swoich okresach, wiecie, takie czasy pedagogiki strachu, że jak nastraszymy kogoś, to przyjdzie do Boga i wtedy piekło takie właśnie wieczne męczarnie były użyteczne gdzieś tam w średniowieczu. Oczywiście później wykorzystywane do tego, żeby jeszcze na tym zarobić, bo można było kogoś tam wymodlić z tego piekła za jakiś pieniądz, tak? I stąd się wziął Luter i jego i reformacja w pewnym sensie. Ale jednocześnie z drugiej strony jest to, czy straszymy, czy zachęcamy. I są ludzie, którzy nawracają się, bo się przestraszą. Są ludzie, którzy nawracają się, bo się zachwycą. Myślę, że są i tacy, i tacy. Mam nadzieję, że ci, co się przestraszyli, w końcu się zachwycą. Bo tak jak rozumiem Biblię, to w naszej relacji z Bogiem o to chodzi. Nie o strach, tylko o zachwyt. Tak? I Biblia mówi, w miłości nie ma strachu, bo miłość właśnie zakrywa wszelki strach. Więc nie chodzi o to w Biblii, żeby się przestraszyć, chodzi o to, żeby się zachwycić. Dlatego ten temat, co tam będzie, jak kto się gdzie będzie smażył i dlaczego, nie jest najistotniejszym tematem dla nas w takim sensie, który by określał w jakiś sposób naszą relację z Bogiem, czy nie powinien jej określać, tej naszej relacji z Bogiem. I ja osobiście też wolę ludzi zachęcać niż straszyć, ale to już różnie bywa. Także kochani, to co jest faktem, jest to, że Pan Bóg nas osądzi i myślę, że to trzecie podejście jest najtrudniejsze do zrozumienia i jakiegoś takiego zobaczenia też w Biblii, dlatego że wydaje mi się, że Biblia mówi wyraźnie, że będą ci, którzy są i ci, którzy są poza, tak? I którzy pozostaną poza Królestwem Bożym. I trudno jakoś to pogodzić, ale tak jak mówię, nie jest to najistotniejsze w takim sensie, dopóki my jesteśmy tymi, w których Duch Święty działa ku temu, żeby byli w tym Królestwie. Spójrzmy na te przypowieści właśnie jako na takie, które uczą nas trochę pokory w ocenianiu też siebie nawzajem, może kościołów jako takich, może w ogóle tego, co jest, że to wszystko musi wzrastać, ale kiedyś się objawi prawdziwa natura wszystkiego. Każdy z nas sam w sobie musi określić się, gdzie jest, i te kolejne przypowieści, o których będziemy mówić, one na to wskazują, dlatego że te przypowieści trzeba je jakby czytać razem, tak? My je rozważamy fragmentując, oddzielając od siebie, ale tak naprawdę one są jakby pewną całością i dalej mówią o tym, że Królestwo Boże właśnie ogarnie wszystko, a dalej mówią, że Królestwo Boże jest najcenniejszą rzeczą, jaką można na świecie odnaleźć, tak? Więc te wszystkie elementy muszą współgrać ze sobą razem.